Ścieżki wiary.
Witam Państwa serdecznie w niedzielny poranek. Anna Rębas się kłania i witam mojego gościa, ojca Arkadiusza, dominikanina.
Bardzo mi miło. Szczęść Boże. Dzień dobry.
Ojciec Arkadiusz ścieżką wiary idzie mimo młodego wieku już jakiś czas. Idzie nią i pewnie idzie i stąpa nią przede wszystkim z wielkim przekonaniem, bo rozumiem, że to była decyzja świadoma, żeby zostać zakonnikiem i żeby służyć Bogu.
Dzisiaj, znaczy w tym roku mija dokładnie 10 lat, od kiedy jestem w zakonie. I to są lata przepiękne, ale też lata trudne. I rzeczywiście na początku wielka euforia. Chyba w ogóle do zakonu wstępuje się zazwyczaj w wielkiej euforii. Po jakimś czasie przychodzą pytania, czy to na pewno ta droga, czy na pewno się nadaje, czy dam radę, czy może jednak rodzina, może jednak własne dzieci, żona, dom.
Długo się ojciec mocował z tymi pytaniami i podejmował tą wewnętrzną walkę. Ile to trwało? Czy to była wewnętrzna walka? Czy ja niepotrzebnie to tak nazywam, że to była walka?
Była walka. Była walka, bo to jest wybór pomiędzy dobrem i dobrem, bo bycie w zakonie jest czymś dobrym i zakładanie własnej rodziny, potomstwo, małżeństwo jest czymś dobrym. I wybór pomiędzy dwoma dobrami jest chyba najtrudniejszym wyborem. I tutaj wierzę w to bardzo głęboko, że właśnie jest ta przestrzeń na pytanie, Panie Boże, to czego Ty chcesz w pierwszej kolejności ode mnie, do czego Ty mnie powołujesz. I tak rozeznałem, Kościół też tak rozeznał poprzez moich przełożonych, że tak, droga zakonna, droga kapłańska to jest ta droga, która mnie doprowadzi do szczęścia tutaj na ziemi, a przede wszystkim do tego szczęścia, jak wierzymy w niebie. No i 10 lat jestem w zakonie i mam nadzieję, wierzę w to bardzo głęboko, jestem przekonany, że będę w zakonie aż do śmierci.
Ile ojciec miał lat, jak wstępował do seminarium duchownego?
Rocznikowo 20.
20 lat. Młodość w pełni, proszę ojca. To jest jeszcze człowiek nieukształtowany, jeszcze wiele nie wie. Ja wiem po sobie i po swoich ścieżkach, jak myślałam w tamtym czasie, mając 20 lat, o pewnych rzeczach bardzo ważnych. Bo nie wiem, czy są jakieś ważniejsze rzeczy oprócz tych, o których my jeszcze teraz rozmawiamy właśnie.
To na pewno bardzo, bardzo młody, wczesny wiek. Dlatego też jest w naszym zakonie 8 lat przygotowania do kapłaństwa. Rok prenowicjatu, rok nowicjatu, 6 lat studiów. Ja jeszcze w trakcie studiów miałem rok przerwy i mieszkałem w innym klasztorze, w klasztorze w Poznaniu. I z każdym rokiem ta motywacja trochę się zmieniała, trochę inne momenty, aspekty zostały wydobywane, ale też inne pytania, czy rzeczywiście ten zachwyt początkowy to jest to, na czym chcę budować, czy jednak jest coś więcej, coś głębiej. I kiedy składałem śluby wieczyste, już miałem 27 lat. Jasne, to ciągle jest młody człowiek, ale człowiek, który 7 lat mierzył się z pytaniami, czy chce rzeczywiście być w zakonie całe życie. Czy to jest tylko taki jednorazowy moment zachwytu nad zakonem, nad tą formą życia, nad głoszeniem, nad byciem na ambonie, nad byciem w duszpasterstwie. Czy jednak jest coś głębiej, ktoś głębiej. Czy to jednak jest oparte na relacji z Panem Bogiem i na wierze w to, że nie tylko ja chcę, ale że On chce. Jedno z ważniejszych dla mnie zdań, które gdzieś usłyszałem w trakcie formacji w zakonie, to słowa, nieważne z jakiego powodu przychodzisz, ważne z jakiego chcesz zostać. Bo przychodzimy z różnego powodu. Tak samo jak jest w naszych relacjach, w więziach, w przyjaźni, w miłości. Jest ten moment, że gdzieś to zakochanie się pojawia, moment jakiegoś upodobania. Ktoś się komuś spodoba, jest super rozmowa, jakieś wyjście, jakieś jedno wspomnienie, taka iskierka, która gdzieś powoduje, że nagle się nam oczy otwierają, serce zaczyna szybciej bić i wiemy, że to jest ktoś ciekawy, ktoś interesujący. Tak samo też było gdzieś u mnie pod koniec szkoły średniej. Zupełnie jakoś nieoczywiste stało się dla mnie to, że jakoś Pan Bóg był w moim życiu i nagle ten Pan Bóg zaczyna być bliski, zaczyna być takim ojcem, który bardzo kocha, który mnie przygarnia. Jedna spowiedź po jakimś dłuższym czasie. Bez fajerwerków. To nie jest taka historia, że poszedłem gdzieś przypadkowo do kościoła i to była genialna spowiedź. Nie, to była bardzo zwykła spowiedź, po której sobie pomyślałem, a może mi się to wszystko wydaje. Po jakimś czasie, po 2-3 miesiącach znowu i jeszcze raz. I taki moment jakiegoś pokoju w sercu na modlitwie. takiego pokoju, który jest gdzieś głęboko, głęboko w środku. Po jakimś czasie w konfesjonale usłyszałem, że skoro nie wiesz do końca, co robić ze swoim życiem, na jakie studia iść, to może byś pojechał na rekolekcje powołaniowe. Jak to usłyszałem, to się uśmiechnąłem i powiedziałem, nie, do żadnego mnie tutaj zakonu, klasztoru, seminarium nikt nie wrzuci.
Bo to się tak kojarzy,
prawda? To się tak kojarzy.
Rekolekcje jakiekolwiek w ogóle kojarzą się z tym, że być może, musimy to też brać zawsze pod uwagę, może zajść w nas jakaś zmiana, prawda? I możemy tam zostać, jak już wejdziemy do tego kościoła.
Tak, kto że wie? To są takie
tak,
drzwi.
Ja się też czasami nad tym zastanawiałam. Zawsze to są takie drzwi, które mogą nas wchłonąć.
Tak.
Mhm. Ale pojechał ojciec.
Tak, po kilku tygodniach gdzieś tam googlowałem, szukałem w internecie, co to w ogóle oznacza rekolekcje powołaniowe. I tak znalazłem dominikanów, tak znalazłem ofertę tego zakonu. Warszawa, Służew, nasz klasztor, wakacje, takie 5 dni spędzone właśnie w tym klasztorze. I pamiętam, że kiedy przyjechałem, to jedne z pierwszych słów, jakie tam usłyszałem, nie nastawiajcie się na nic, odpocznijcie, dajcie się zaskoczyć Panu Bogu. Nie chcemy was obrazu ubierać w habity, w sutanny. Spędźcie tutaj dobry czas.
No, ktoś mądry to zaplanował.
Pamiętam to, tak pół żartem opowiadam zawsze w duszpasterstwie młodzieży, że rodzicom wtedy powiedziałem, że jadę ze znajomymi na tydzień. Znajomym powiedziałem, że wyjeżdżam z rodzicami i sobie tak jakoś to w głowie poukładałem, że wyłączam telefon, że chcę rzeczywiście mieć taki czas dla siebie, cokolwiek się wydarzy, co się nie wydarzy. I kiedy rozmawiałem z jednym z braci odpowiedzialnym za formację, za powołania, to pamiętam, że ta rozmowa była dla mnie taka w żaden sposób jakaś nieprzełomowa. Nic tam się nie wydarzyło. Tak trochę opowiedziałem o sobie, on trochę opowiedział o zakonie. To tak podaliśmy sobie ręce, wróciłem do domu.
Nie zaiskrzyło.
Nie zaiskrzyło. Mhm. Nie zaiskrzyło. Natomiast zaraz po tym czasie coraz bardziej byłem przekonany do tego, że nie chcę robić tego, o czym marzyłem całe życie. Ja miałem być prawnikiem, ja miałem studiować prawo, do tego się przygotowywałem, to chciałem robić. I w klasie maturalnej nie wiedziałem dokładnie, co będę robił, ale wiedziałem już to jedno, że po tych kilku latach wtłaczania sobie do głowy, że tak, że będę studiował prawo, że będę bronił ludzi, wiedziałem, że ja tego nie chcę robić. I nagle w ogóle jakąkolwiek alternatywą był ten Pan Bóg, który się pojawił, nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, który się pojawił i to było dla mnie rozczulające, bardzo delikatnie. To nie jest ktoś, kto jakoś wyważa drzwi, ale on tak jakoś towarzyszy. Tak szedłem sobie drogą, którą bardzo dobrze znałem.
Nawet pewnie, ścieżką, powiedzmy.
Tak. Idę sobie taką ścieżką, którą dobrze znam i ktoś się tak przybliżył do mnie, idzie ze mną. I kurczę, bardzo lubię chodzić po górach, bo jestem z południa Polski. I to jest taki rodzaj towarzyszenia czy wędrowania, który nie męczy. Znaczy, to nie jest ktoś, kto tak idzie przy tobie i cały czas ci jakoś wierci dziurę w brzuchu, że albo za szybko, albo za wolno, albo chce jeść, albo schronisko, albo coś tam.
Dużo mówi, dużo opowiada, mamy tego dosyć
dokładnie.
W pewnym momencie.
A tu nagle myślę, kurczę, no ten Pan Bóg jakoś tak powoli gdzieś idzie i to jest takie nienachalne.
Nie a jednak jest, a jednak jest.
Ja po latach na przykład zacząłem składać takie puzzle, że 12 kilometrów od mojego domu rodzinnego jest klasztor dominikanów na Jamnej. I tam byłem wiele razy, nie wiedząc, że to są Dominikanie. Moja babcia jest krawcową, od kilkudziesięciu lat szyje habity siostrom, oczywiście, że dominikankom. I kiedy powiedziałem, że idę do dominikanów, to babcia mówiła, a to ja wiem, bo to jest taki habit, ja już wiem, jak to wygląda. Nie? I ja sobie pomyślałem, wow. To jest w ogóle jakieś niepojęte. I wiem, że to może brzmieć jak zbieg okoliczności. Ale dla mnie w sercu to jest takie ciągłe jakieś potwierdzanie. Byłem gdzieś i spokojnie na ciebie czekałem.
Babcia już wiem, jak przyjęła. Uradowała się i wiedziała, jak wygląda habit. A rodzina, rodzice, rodzeństwo?
To było takie pytanie, jak to się je? Zakon, dominikanie, co to w ogóle jest?
Czyli najpierw zakon, najpierw jak to się je, a nie dlaczego i skąd? Ktoś wewnętrznie jakoś próbował oświetlić swoją decyzję z rodziny? Rodzice mocno zaglądali, czy nie musieli? Czy znają cię? Jesteś ich dzieckiem w końcu.
Przede wszystkim było takie zdziwienie, że zakon. Myślę, że wiele razy było też takie pytanie, czy nie lepiej może by, jeżeli rzeczywiście taka już droga, czyli droga kapłańska, droga w seminarium, to czy nie lepiej właśnie w seminarium duchownym, że gdzieś przede wszystkim bliżej domu. I była taka duża ciekawość. I za to jestem wdzięczny i rodzicom, i mojemu rodzeństwu, że to była taka ciekawość pozytywna. To znaczy, chcemy się dowiedzieć, jak to będzie wyglądało, żeby jakoś ci towarzyszyć. Że to jest na pewno twoja decyzja. Okej, trochę może dziwna, trochę niecodzienna, no ale nam to opowiedz. I to było dla mnie też ciekawe, bo ja nie do końca umiałem wytłumaczyć. Nie do końca umiałem wytłumaczyć, w którym momencie ja już wiedziałem, że to jest zakon, bo ja nie wiedziałem. Jest jakiś właśnie moment takiego zauroczenia, zakochania, o którym mówiłem przed chwilą. I to mi towarzyszyło. I ja racjonalnie do końca nie umiałem powiedzieć, a dlaczego ten zakon, bo ma 800-letnią tradycję, bo to są kaznodzieje. Ja nawet nie wiedziałem, jak się ten zakon oficjalnie nazywa. Wiedziałem, że są Dominikanie, że chodzą na biało. Ale co to oznacza w praktyce? Jak będzie moje życie w praktyce wyglądało? No to nie umiałem powiedzieć. Ale tak sobie myślę po jakimś czasie, że kiedy się człowiek zakochuje, to czy on jest w stanie racjonalnie wytłumaczyć, dlaczego ta, dlaczego ten, jak to będzie wyglądało, jak my sobie to życie poukładamy, to wychodzi z czasem w praktyce powoli. No i albo to zakochanie się kończy i się wszystko kończy.
I się rozchodzimy.
Albo zakochanie się przeradza w jakąś decyzję miłości.
I możemy już powiedzieć, dlaczego właśnie to ta osoba, dlaczego te cechy charakteru i co tak naprawdę nam pasuje w tej osobie. Tak, tak. I teraz już podejrzewam, jesteśmy bliżej, prawda? Jest ojciec bliżej tego. O tym już ojciec jest w stanie też powiedzieć i o tym, mam nadzieję, jeszcze nie raz tutaj w tym studio porozmawiamy, bo troszkę czasu mamy niewiele, a wiem, że u Dominikanów w Gdańsku ojciec jest również duszpasterzem młodzieży szkół średnich, tak?
To jest najpiękniejsza przygoda mojego życia.
No właśnie. To od razu, jak ojciec trafił tutaj, to
chciał
ojciec się z tymi młodymi ludźmi też spotkać i pracować z nimi?
Kiedy przyjechałem do Gdańska, to bardzo szybko przeor tak rozdzielił obowiązki, że zostało mi przydzielone właśnie to tak zwane oficjum, czyli zadanie duszpasterza młodzieży. I to jest najpiękniejsza przygoda, dlatego że jakoś ciągle pamiętam siebie jako taką chodzącą kulę z pytaniami. Co, jak, gdzie i tak dalej. I to jest taka pierwsza rzecz, że mogę tym osobom jakoś towarzyszyć. Jedna z mądrzejszych rzeczy, jaką usłyszałem tutaj na samym początku, jak przyjechałem do Gdańska od jednego z moich starszych współbraci z klasztoru. On mi mówi: Arek, ty staraj się stworzyć takie duszpasterstwo, gdzie każdy będzie mógł przyjść. Ty nie pytaj na początku, czy on wierzący, niewierzący, czy tak, czy siak, skąd, jak, żeby on się czuł przyjęty, żeby on w tym miejscu był bezpieczny, żeby on tu chciał przyjść.
No tak, bo my też tak na Dominikanów w Gdańsku patrzymy.
Żeby te drzwi były otwarte.
Tak.
Jasne, za chwilę, jeżeli będzie miało coś się wydarzyć w sercu, jeżeli będzie miało coś się wydarzyć w życiu, to się wydarzy tylko i wyłącznie wtedy, jeśli ten człowiek poczuje się bezpieczny, jeżeli poczuje się trochę jak w domu. No nie powiemy czegoś, co jest gdzieś tam w sercu, nie wypowiemy tego, jeśli mamy poczucie, że ktoś nas oceni, że ktoś nas będzie chciał sprawdzić z naszej wiedzy religijnej, katechetycznej, teologicznej.
Skarcić i skrytykować jeszcze nie daj
Boże. Dokładnie.
Jeszcze nie daj Boże.
Dokładnie. I tak próbujemy to duszpasterstwo tutaj tworzyć wspólnie. Na najlepszym dowodem, że tutaj jest życie, jest ten moment przyprowadzania siebie. Znaczy, ja mogę wyjść na ambonę i zapraszać ludzi, przyjdźcie, zobaczcie, ale kiedy rówieśnik, kiedy ktoś, kogo ty widzisz w klasie, w harcerstwie, kto jest w twoim domu, bo jest mnóstwo rodzeństw w naszym duszpasterstwie, i mówi: ej, tam jest normalnie.
Ile osób jest w duszpasterstwie?
W tym momencie mamy około 90 osób. Przychodzą z tego, co widzę, z tego, co słyszę, przede wszystkim właśnie z tego powodu bezpieczeństwa i odkrycia takiej przestrzeni, która jest dla nich przestrzenią bezpieczną.
Ale też pewnie chcą jakoś momentami, ja tak myślę, zapełnić pewnego rodzaju pustkę, bo wiele młodych osób, które tutaj przychodzą do tego studia, opowiada mi o tym, że jednak czują znużenie, pustkę, pewnego rodzaju wyjałowienie takimi rzeczami, którymi są otoczeni. Szukają czegoś jeszcze.
To coś jeszcze, coś więcej, no to dla nas to jest rzeczywiście relacja z Panem Bogiem. Okay. Byliśmy całkiem niedawno, kilka dni temu, na rekolekcjach w Straszynie. Co roku rozpoczynamy rok od takich krótkich, 3-4-dniowych rekolekcji. W tym roku modliliśmy się kanonami Teze, trochę przygotowując się do spotkania młodych w Łodzi za rok w Polsce, więc będzie okazja, żeby pojechać. I to jest niesamowite, że my wspólnie jesteśmy w stanie godzinę, półtorej godziny spędzić na modlitwie, gdzie ludzie się włączają, gdzie też płyną łzy, gdzie jest jakiś moment naprawdę takiego osobistego kontaktu z Panem Bogiem, ale też kontaktu z rówieśnikami, kontaktu ze wspólnotą kilkudziesięciu osób, gdzie nikt nikogo nie ocenia, gdzie możemy wypowiedzieć swoje intencje, gdzie możemy opowiedzieć trochę o sobie, gdzie później w grupkach dzielenia możemy powiedzieć: kurczę, ja nie wiedziałem, że tak się można modlić. Ja nie wiedziałem, że tak można do Pana Boga powiedzieć. To jest dla mnie największa jakaś radość, że ktoś gdzieś mi pisze na Messengerze wieczorem po rekolekcjach: chyba nie byłem nigdy bliżej Pana Boga jak na tym wyjeździe. To jest w ogóle wow, że ja pierwszy raz jakoś zaczynam rozumieć, co to znaczy, że Pan Bóg jest tatą. To jest niepojęte.
Tak, to jest niepojęte. Niech to będzie puenta dzisiaj. Ojcze Arkadiuszu, ojciec Arkadiusz Dominikanin, proszę Państwa, był gościem audycji Ścieżki Wiary. To druga audycja już w tym roku, chciałam powiedzieć pierwsza, ale to już jest druga w 2026 roku i czekam na spotkanie z młodzieżą też.
Bardzo dziękuję. Dobrego roku.
Ja również.
I pani, i wszystkim słuchaczom. I oczywiście zapraszam do Mikołaja w Gdańsku.
Z Bogiem wszystkiego dobrego. Kłaniam się, Anna Rempas.
Wszystkiego dobrego.
Ścieżki wiary.